Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego Bogu Rodzica jest pierwsza na liście lektur ogwiazdkowanych, obowiązkowych? Opowiem Wam, dlaczego jest taka wyjątkowa i dlaczego jest taka ważna w naszej tradycji, w naszej kulturze. Zapraszam do wysłuchania audycji o Bogu Rodzicy. Wiedza z Wami. Pierwszy w Polsce profesjonalny podcast, dzięki któremu przygotujecie się do matury, sprawdzianów, egzaminów i odpowiedzi z języka polskiego. Posłuchacie nie tylko o literaturze, o lekturach, bohaterach, motywach, ale także na temat nauki o języku polskim. Zapraszam serdecznie. Izabela, prowadząca kanał Wiedza z Wami na YouTube. Bogu Rodzica, najstarsza polska pieśń religijna, której powstanie datuje się dzisiaj na okres pomiędzy XIII a XIV wiekiem. Pieśń, która pełniła niezwykłą rolę w naszej historii, bowiem powstała tak naprawdę jako utwór religijny, szczególny, ale przyszło jej spełniać w późniejszym okresie znacznie więcej funkcji, o których dzisiaj również opowiem. Autor tej pieśni nie jest znany, natomiast rękopis, taki najdawniejszy rękopis, pochodzi z 1407 roku. Według naszego kronikarza Jana Długosza również ta pieśń była śpiewana pod Grunwaldem, zarówno 9 jak i 10 lipca. 9 w ramach rozgrzewki, a 10 oczywiście w ramach już takiego okrzyku bojowego naszego polskiego rycerstwa. To nie było tylko wyznanie wiary, ale także miało to charakter, powiedziałabym, propagandowy. Miało bowiem nieco zdenerwować krzyżaków, bo pewnie sami wiecie, że oni przypisywali sobie właśnie tę niezwykłą religijną, dziejową rolę służby Maryi. No i tutaj oczywiście Bogu Rodzica miała być takim, powiedziałabym, w ich stronę okrzykiem bojowym, tak jak sugerowałam wcześniej, ale pewnego rodzaju pokazaniem im lekceważenia. W każdym razie, moi drodzy, pieśń ta była także pieśnią dynastyczną Jagiellonów. Była na przykład śpiewana w trakcie koronacji Władysława Jagieły. W pierwszej zwrotce Bogu Rodzicy wierni zwracają się do Matki Boskiej Dziewicy, sławionej przez Boga, wybranej, i oczywiście proszą ją o to, aby zjednała im swego syna. Natomiast druga zwrotka to modlitwa skierowana do Chrystusa, ale już za pośrednictwem Jana Chrzciciela. Wierni proszą o dostatni pobyt na ziemi, czyli ten zbożny, więc dostatni, i wieczne zbawienie po śmierci. Obie strofki, obie zwrotki oddzielone są od siebie greckim zwrotem Kyrie eleison, Panie zmiłuj się. Ta pieśń jest niezwykle kunsztowna jak na tamte czasy i świadczy o tym, że pisał ją człowiek wykształcony. Twierdzi się, że musiał on być związany albo z Gnieznem, bądź też z pewnymi okolicami, rejonami Krakowa. Każda zwrotka zawiera zarówno apostrofę, jak i prośbę. W pierwszej strofie jest rozbudowana apostrofa, czyli taki właśnie bezpośredni zwrot, zaś w drugiej prośba. I obydwie te zwrotki nawzajem się uzupełniają. Bogu Rodzicę napisano wierszem zdaniowo-rymowym, a więc każdy wers równa się jednemu zdaniu czy takiej całostce składniowej. No i oczywiście w pieśni mamy rymy powtarzalne na końcu wersów, bądź też i mamy rymy wewnętrzne. Bogu Rodzica, Dziewica. Uczymy się także na języku polskim, że Bogu Rodzica jest takim świadectwem zmian w naszym języku, zawiera bowiem liczne archaizmy, zarówno fonetyczne, jak i słowotwórcze, leksykalne, fleksyjne, składniowe. Fonetyczne to na przykład zwolena, słowotwórcze przebyt, słownikowe, więc leksykalne, na przykład gospodzin, fleksyjne, a więc taki wzorzec już odmiany, którego dzisiaj nie stosujemy, spuści, raczy, czy też składniowe, na przykład Twego dziela Chrzciciela, a więc ze względu na Twojego Jana Chrzciciela. Wiemy też, że autor tego wspaniałego dzieła, tak jak powiedziałam wcześniej, być może związany z Gnieznem, być może z Krakowem, pozostawał anonimowy. Przypominam, że anonimowość dzieł literackich w średniowieczu miała świadczyć o skromności i pobożności danego pisarza, poety. ponieważ uważano, że na co komu próżna chwała tego świata. Aczkolwiek przez wieki przypisywano autorstwo świętemu Wojciechowi i aż do XVIII wieku w każdą niedzielę przy jego grobie w Gnieźnie tę Bogu Rodzicę odśpiewywano. Najstarszy zachowany zapis, taki z nutami i dwiema zwrotkami, pochodzi właśnie z początku XV wieku. Później oczywiście powstawały kolejne zapisy. Kolejni autorzy anonimowi dopisywali do Bogu Rodzicy następne zwrotki i łącznie powstało ich aż 22. Pierwodruk tej pieśni mogliśmy znaleźć na początku XVI wieku w 1506 roku w statucie, a więc takim kodeksie zawierającym zbiór praw naszego państwa, statucie Jana Łaskiego. Wiemy, że jest to pieśń religijna, a więc utwór wykonywany w związku z obrzędami religijnymi, przy wtórze muzyki i oczywiście taki, który ma służyć wyrażeniu wiary wiernych. Ale jest to też pieśń, która jest nieskomplikowana ani w budowie, ani w słownictwie, ponieważ propagowano wtedy taką ideę utworów religijnych, które miały pomóc wiernym zrozumieć dogmaty wiary. I zauważcie, że jeden z tych dogmatów, między innymi jeden z tych dogmatów, jest tutaj bardzo pięknie przedstawiony. Bogu Rodzica, a jednocześnie Dziewica. I jeszcze autor zrymował to za pomocą rymów żeńskich, w związku z tym łatwo zapada to w pamięć, wpada w ucho i ten bardzo ważny dogmat religijny, dziewictwo Maryi, zostaje w ten sposób zrymowane, no i oczywiście podkreślone. Jest to pieśń, w której Matka Boska posiada wszystkie atrybuty boskości. Jest wyjątkowa, wybrana, może sprawić, że Bóg spełni prośby wiernych, ale z drugiej strony mamy tam słowa świadczące o pewnego rodzaju sentymencie, takiej dziecięcej ufności, bowiem mamy tam słowa Matko Zwolena. Dla nas dzisiaj słowo rzeczownik matka brzmi tak twardo, zimno, ale w okresie średniowiecza pewnie się zdziwicie, ale rzeczownik matka był rodzajem zdrobnienia. A zatem dzisiaj pewnie przeczytalibyśmy to jako mamusiu, mateczko, czyli nasza wybrana mateczko, wybrana przez Boga mateczko, mamusiu, prawda, posłuchaj nas i pomóż nam dostać to, czego od Boga pragniemy. I teraz jeśli chodzi o cały ten kontekst religijny, to z pewnością każdy się zastanawia, dlaczego wierni w okresie średniowiecza nie zwracają się do Stwórcy bezpośrednio, nie modlą się bezpośrednio. Wynikało to z ich mentalności. Uważano, że jesteśmy tak znikomi, tak drobni, że nie mamy prawa zwracać się do Boga bezpośrednio, bo to by go obrażało. Dlatego też musimy wierzyć w ideę pośrednictwa, takiej modlitwy wstawienniczej, określanej mianem desis. Ten motyw desis można było obejrzeć na średniowiecznych obrazach, na ikonografiach. Często bowiem spotkacie się właśnie z takim typem przedstawienia, w którym to na obrazie, na mozaice, w środku, w centrum znajduje się Chrystus. Po jego lewej stronie znajduje się Jan Chrzciciel, a po jego prawej stronie Matka Boska. Na różnego rodzaju ikonach, freskach właśnie, czy mozaikach kościołów, zwłaszcza gotyckich, widzimy, że zarówno Jan Chrzciciel, jak i Maryja modlą się. Tym samym wypraszają właśnie spełnienie tych próśb skierowanych do Chrystusa. Dlaczego, zapytacie, Jan Chrzciciel, a nie jakiś inny święty? Mało osób o tym wie i szczerze mówiąc, kiedy zadaję takie zadanie, taką zagadkę moim uczniom, to mają problemy z odnalezieniem odpowiedzi. Tymczasem odpowiedź jest w Ewangelii świętego Mateusza. Był on bowiem największym międzynarodnymi z niewiast. Przypominam, że Jan Chrzciciel odegrał bardzo istotną rolę w życiu samego Chrystusa, no bo właśnie z rąk Jana Chrzciciela Chrystus odebrał chrzest. Zarówno Maryja, jak i Jan wywodzili się przecież spośród ludzi. Znali Jezusa, a zatem mogli być doskonałymi pośrednikami pomiędzy ludźmi, a właśnie Jezusem, a Bogiem. O co ludzie proszą? Powiedziałabym, bardzo pięknie pokazana jest tutaj mentalność tych ludzi. Chcą dostatniego takiego życia na ziemi i po śmierci tej łaski przebywania w raju. Bardzo tutaj istotne jest określenie pobyt. Nawet dzisiaj pobyt, na przykład pobyt hotelowy, jest związany z taką tymczasowością. Na przykład pobyt hotelowy, czyli pobyt w hotelu trwał 2 tygodnie. I myślę, że bardzo podobnie było to rozumiane w średniowieczu. Pobyt na ziemi, ten zbożny pobyt, czyli taki dostatni, jest tylko chwilowy. Natomiast tam po śmierci to przebywanie, ten przebyt, to już jest rzeczywiście coś, co będzie trwało znacznie dłużej. Ma to zapewne związek z teocentryzmem epoki średniowiecza, o którym z pewnością dowiadywaliście się na pierwszych lekcjach związanych z tą epoką literacką, czyli przekonaniem, że Bóg jest celem i ośrodkiem wszystkiego. I On jeden ma plan dla ludzkiego życia, a ten nasz ziemski okres, ten okres ziemskiej wędrówki jest wyjątkowo krótki i ma być całkowicie podporządkowany dążeniu człowieka do właśnie przebywania w raju. Bogu rodzica, tak jak powiedziałam, była niezwykle ważna. Niezwykle ważna jako utwór. Tak jak już wspominałam na początku, po pierwsze muszę podkreślić, że jest to hymn religijny. Ja mówiłam wcześniej pieśń religijna, ale to bardziej hymn. To jest utwór, który wyraża, można powiedzieć, takie wzniosłe uczucia konkretnej społeczności, ma podniosły, uroczysty nastrój, również bardzo poważną, podniosłą muzykę i opiewa wyjątkowość jakiejś bardzo ważnej osoby. Do tego rodziły się różnego rodzaju hymny, natomiast sama Bogu Rodzica była tak popularna, że oprócz tego, iż była hymnem bojowym, tak jak tu wspomina, długo śpiewanym pod Grunwaldem, to również była śpiewana w czasie koronacji, na przykład Władysława Jagiełły. Była swego okresu hymnem państwowym i była tą pieśnią ojczyźnianą, Carmen Patrium, a zatem pieśnią dynastyczną w ogóle Jagiellonów. O tym, że była to wyjątkowo popularna pieśń, świadczyć może fakt, iż rękopisy właśnie z początku XV wieku niemal w podobnym okresie pojawiły się w Gnieźnie i w Krakowie. Powstały. Jak sobie spojrzycie na mapę, to szybko zobaczycie, że te dwa ośrodki, dwa miejsca są od siebie bardzo oddalone. Dzisiaj oczywiście możemy przejechać albo w jakiś sposób, czy pociągiem, czy samochodem, tę trasę stosunkowo krótko, no ale raczej takich możliwości nie było w wieku XV dla zwykłego zjadacza chleba. O czym to świadczy? Ponieważ większość ludzi była wtedy niepiśmienna, to popularność tej pieśni wynikała z przekazów ustnych, czyli ludzie musieli się jej uczyć właśnie od siebie w trakcie śpiewania, a więc obiegła terytorium naszego kraju właśnie w tej tradycji ustnej. Była niezwykle istotna. Odgrywała bardzo ważną rolę w naszym państwie. Dzisiaj oczywiście, żeby ją do końca zrozumieć, musielibyśmy przetłumaczyć na współczesny polski i z pewnością na lekcjach języka polskiego będziecie to robić. Ja bym tylko jeszcze na koniec podkreśliła, że są dwa stanowiska, takie zasadnicze badaczy tego utworu, co do daty powstania Bogu Rodzicy. Nie mamy pewności. Tak jak mówię, w szkole na pewno usłyszycie wiek XIII, XIV, niektórzy nawet mogą usłyszeć XV, ale kiedy ja chodziłam do liceum, dawno temu oczywiście, ale mimo wszystko nas uczono, że to jest wiek XI czy XII. Skąd te rozbieżności? Nie ma pewności wtedy, kiedy brak tak zwanego materiału porównawczego, czyli nie mamy stosunkowo dużo dokumentów, żeby porównać język Bogu Rodzicy z innymi utworami z tamtego czasu i mieć pewność, że to jest na przykład dokładnie wiek XV czy XIII. Jedni badacze stoją na stanowisku, że używane tam, powiedzmy, formy językowe świadczą o tym, że pochodzi ona z bardzo takiego, powiedzielibyśmy, wczesnego okresu średniowiecza w naszym kraju, a zatem raczej to stawiają na wiek XII-XIII. Natomiast są tacy badacze, którzy na przykład mówią, że niektóre słowa powinny brzmieć wtedy zupełnie inaczej. Na przykład zamiast słowa Kyrie eleison powinny być użyte wówczas stosowane słowa kierlesz, bądź też zupełnie inaczej powinno brzmieć imię Maryi wymawiane w tamtym okresie i że raczej jest to pieśń pochodząca z późnego średniowiecza, czyli tutaj już bardziej stawia się właśnie na ten wiek XIV czy XV. Być może dożyjemy czasów, w których dokładnie zostaną ustalone nie tylko okoliczności powstania tej pieśni i jej pewne autorstwo, jak również właśnie ten czas. Na razie jednak, mimo że piękna, mimo że niezwykle ważna i pełniąca istotne funkcje w naszym kraju, to pozostaje swego rodzaju tajemnicą. Dziękuję Wam bardzo za uwagę.